Halo Poznań? Czy to straszy?
Tu Jerzy Piasny. Zapraszam wspólnie z Adamem Biernackim na cykl audycji, w których będziemy opowiadać o tajemniczych historiach związanych z Poznaniem i Wielkopolską. Pojawią się więc duchy, zjawy, zjawiska, które są do dziś zaskakujące i niezbadane. Zajmiemy się wydarzeniami, które są odległe i niecodzienne. Sięgniemy również do zagadkowych wydarzeń czasów nam współczesnych. Ta audycja wymaga skupienia.
Halo Poznań? Czy tu straszy?
Adamie, jak zwykle zamieniasz się w medium.
Idę powoli główną nawą sporej wielkości gotyckiego kościoła. Nie jestem sam. Oprócz mnie w świątyni jest kilkunastu ludzi ubranych w habity. To bracia Bernardyni. Dzięki temu domyślam się, gdzie jestem, bo kościół wygląda zupełnie inaczej niż ten, który znam. Mnisi modlą się po cichu. Kościół rozświetla tylko kilka świec. Podziwiam piękny ołtarz i trochę mi żal, bo wiem, że niedługo to wszystko przestanie istnieć. Nagle pośrodku prezbiterium materializuje się postać rycerza na potężnym koniu. Mężczyzna spina rumaka, opuszcza kopię i pełnym galopem zmierza w moją stronę. Zamykam oczy w chwili, gdy dociera do miejsca, w którym stoi, ale nic się złego nie dzieje. Zakonnicy zbici w ciasną gromadę czynią trwożliwy znak krzyża. Jeden zbiera z posadzki resztki zerwanego różańca. Wychodzę przed kościół. Po prawej stronie za murami Poznania widnieje ogromna sylweta kolegiaty. Na niebie świeci księżyc. Gdzieś w dali szczeka pies. Teraz wszystko znika.
Halo Poznań? Czy tu straszy?
Tak, dzisiaj odkryjemy przed Państwem historię tajemniczego rycerza, który pojawiał się w kościele Bernardynów, tym, który stoi na placu bernardyńskim. Ale musimy zacząć od początku, od momentu powstania tego kościoła, bo Bernardyni do Poznania przybyli w Boże Narodzenie 1456 roku i właśnie tam, nieopodal placu bernardyńskiego, zbudowali
w dzielnicy Piaski,
tak jest, drewniany dokładnie kościół.
I później zbudowali sobie kościół gotycki i my właśnie pojawiamy się w tym kościele gotyckim, bo ten kościół gotycki spłonie w czasie potopu szwedzkiego. Z premedytacją zostanie podłożony ogień pod ołtarze.
Ale nie dlatego, że chcieli go Szwedzi spalić z powodu tego, że byli innej religii, tak?
Nie, został po prostu zwyczajnie splądrowany.
I spalony, ponieważ Szwedzi potrzebowali miejsca, żeby widzieć w razie czego pole ostrzału, gdyby ktoś atakował mury Poznania.
A zanim się to stało, dokładnie wyrabowali całą bibliotekę i to, co było cenne.
Możemy dziś znaleźć w muzeum w Uppsali.
Na przykład, dokładnie tak. Ale zanim się to stało, mamy podaną datę 1610 rok,
tak,
kiedy zaczynają się dziać dziwne rzeczy. I według oficjalnej wersji tego, co się tam stało, pochowano tam szlachcica, rycerza w stanie ekskomuniki. I tutaj nam się zaczyna coś nie zgadzać. Dlaczego? Dlatego nam się coś zaczyna nie zgadzać, że gdy ktoś był pochowany pod karą ekskomuniki, nikt by go nie pochował nawet w poświęconej ziemi, a co dopiero w kościele. Jest w legendzie zawarta taka informacja, że kiedy wyrzucono trumnę spod posadzki kościoła, to wszystko ustało. Czy to jest możliwe, czy to jest niemożliwe? Gdyby rycerz dopuścił się czegoś, co było niezgodne z kodeksem rycerskim, no to przecież nie byłby już rycerzem, tak? A zatem, jeżeli taki człowiek dopuścił się jakiegoś tego typu grzechu, mogłoby się wydawać, że wszyscy o tym wiedzieli. Czy to jest możliwe? Otóż nie do końca. Dlatego, że po pierwsze, rycerzy w 1610 roku już nie było. Rycerze znikają z pól bitewnych w XV wieku. a więc widzimy człowieka ubranego jak rycerz.
Czyli w zbroi.
Zbroi. Z jakąś bronią drzewcową, najprawdopodobniej kopią, tak. Ewentualnie czymś podobnym.
Na koniu,
w pełnym czapraku i on na nas uderza.
Czyli od strony ołtarza,
dokładnie.
Wrót kościoła.
I wylatuje przez te wrota kościoła, ale nie robi żadnego spustoszenia. Tylko w czasie tych modlitw wieczornych, bardzo późno w nocy,
przejeżdża pędem przez cały kościół.
I straszy kogo tylko spotka po drodze. I to jest pierwsze, co my widzimy. Tylko, że nie ma już rycerzy, bo to jest zupełnie inna epoka. Każdy, kto widział film pod tytułem Potop, no widzimy, że tam już się ci jeźdźcy powoli zmieniają. Jeszcze gdzieś tam pokutuje husaria, ale ona
Ale mieliśmy tam małego rycerza Włodzieskiego.
Właśnie, bo to było coś podobnego. Druga sprawa jest taka. Czy jednak jakiś człowiek szlacheckiego pochodzenia mógłby zostać poddany ekskomunice i nikt by o tym nie wiedział?
Ale to już jest twoja projekcja i jak zwykle tutaj Adam Biernacki zamienia się w detektywa, no i ma swoje skojarzenia, przemyślenia, dedukujesz.
Bo parę rzeczy się nie zgadza. Otóż w Polsce przez długi czas funkcjonowali tak zwani raubriterzy, czyli rycerze rabusie. I oni... zamaskowani bardzo często napadali na plebanie, napadali na kościoły, napadali na mnichów, na duchownych, którzy podróżowali. Taki zakonnik, taki ksiądz mógł nawet nie wiedzieć, kto to jest, ale rzucano ekskomunikę zaocznie i faktycznie w taki sposób ten człowiek mógłby zostać ekskomunikowany. Tylko, że to jest takie troszeczkę
naciągane. Wydaje się to trochę właśnie naciągane. Nieprawdopodobne. Historia jest jednak trochę inna.
Troszeczkę inna. Jest taki utwór Monachomachia, który nie został napisany bez przyczyny. Otóż to, że w jednym mieście koegzystowali zakonnicy, nawet z tej samej rodziny, to nie znaczy, że oni miłowali się wzajemnie.
Mówimy o franciszkanach.
O franciszkanach w tym przypadku, chociaż w Poznaniu też byli karmelici i Bosi i Trzewiczkowi i oni mieli podobne relacje, ale franciszkanie tutaj bernardyni byli wcześniej. Natomiast troszeczkę później, około 100 lat później, zostają sprowadzeni do Poznania na początku właśnie 17 wieku franciszkanie konwentualni i oni wzbudzają niechęć wszystkich innych zakonów, bo się zawęża już pole działania, pole do zbierania zysków, a szczególnie ich nie lubią właśnie franciszkanie ci w brązowych habitach.
Pomimo tego, że lubią żyć w ubóstwie.
Dokładnie.
Wtedy.
I robią im pod górę cały czas. Kiedy pierwszy kościółek zostaje im nadany tutaj w okolicy kościoła dzisiejszego Wszystkich Świętych, wtedy jeszcze protestanckiego Świętego Krzyża, jeszcze wcześniej, to jakimś cudem on im się pali, zostaną wysiedleni na Piotrowo, potem wracają do samego centrum miasta, no i się zaczyna. I prawdopodobnie zaczęło się od tego, że to oni wymyślili ten czarny PR, żeby wystraszyć ludzi, żeby przychodzili do nas. Popatrzcie, u nas nic się złego nie dzieje, a tam takie rzeczy, że głowa boli.
A tamten rycerz, który jedzie na tym koniu podczas nabożeństw.
Po co tam się
będzie... Kościół.
Tak, i będziecie się pchali tam. Na co wam to potrzebne?
A właśnie.
A no właśnie tak. I to by była ta legenda, ale prawda jest taka, że z tym kościołem jest związana znacznie smutniejsza historia z roku 1947, kiedy dwóch młodych ludzi zabiło ze szczególnym okrucieństwem i z premedytacją trzeciego. To byli gimnazjaliści, chociaż średnia wieku oscylowała w około 20 lat, dlatego że to było krótko po II wojnie światowej. Tak. Ten, który zginął, czyli Jan Stachowiak, należał do organizacji komunistycznej, prawdopodobnie działał na dwa fronty.
Czyli był takim podwójnym trochę
taki agentem, można powiedzieć.
Może nie podwójnym, tylko prawdziwym agentem.
Tak.
Który wszedł do organizacji podziemnej.
Ale tak naprawdę był po tej drugiej stronie. Natomiast Zbigniew Kosmowski i Bohdan Dybizbański byli ludźmi, którzy czekali, przygotowywali się tak naprawdę, jak to oni określali, na wybuch III wojny światowej, który naprawdę Polskę uwolnił. Gromadzili broń, ćwiczyli. i chcieli być no, taką kontynuacją polskiego podziemia z czasów II wojny światowej. Zostaje ten komunista zdemaskowany i z góry przychodzi rozkaz na to, żeby go zlikwidować. I pod pozorem zakupu broni jest prowadzony do ruin kościoła franciszkanów. Tam zostaje kilkakrotnie uderzony najpierw kolbą rewolweru w głowie, a potem zostaje kilkanaście razy pchnięty nożem. Ciało zostaje rozebrane do naga, przykryte gruzem. Oczywiście na drugi dzień robotnicy odnajdują tego trupa. Bardzo szybko zostają ci ludzie zdemaskowani, skazani na karę śmierci. To jest naprawdę wielkie nieszczęście, bo to są młodzi ludzie, którzy zginęli w imię ideologii, która tak naprawdę do niczego nie doprowadziła.
No tak, ale to też była przyczyna tego, że zlikwidowano gimnazjum Marii Magdaleny.
Tak, jedna z głównych przyczyn, dla których tak się stało.
Proszę Państwa, taka jest historia. Czy będziecie mogli spać?
Nie wiadomo. Nie oglądajcie się za siebie.
Halo Poznań? Czy tu straszy?